Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z godziny 18.15 w Radiu Maria i Telewizji Trwa. Bogactwo geologiczne Polaków, możliwości i zagrożenia. Nasz gość to pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, profesor zwyczajny, no i też poseł, jak już to jesteśmy, pamiętamy, jesteśmy i zauważamy, że wypowiedzi pana profesora jako posła w polskim parlamencie są też obecne. No ale właśnie, czy obecna jest sprawa mocno nagłaśniona bogactwa geologicznego Polski i Polaków? Czy o tym się mówi? Czy na ten temat są debaty? Czy na ten temat są spotkania w komisjach? Sami możemy zobaczyć, jak jest. Na razie wiemy tyle. Nie wiem, czy to jest, było już mówione, 768 miliardów metrów sześciennych, na tyle Państwowy Instytut Geologiczny szacuje zasoby gazu łupkowego w Polsce. Czy jest może więcej? To takie pierwsze pytanie tytułem wstępu. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. To jest, można powiedzieć, wartość dość prawdopodobna, ale według mnie zaniżona. To znaczy, według mnie może być 2 albo 3 razy tyle gazu wydobywalnego.
No ale czym to pan mierzył,
panie profesorze? Już, no to ja, powiedzmy, już powiem, to nie jest takie łatwe. W latach 90., od początku, od 90. roku, trochę i wcześniej, czy można powiedzieć, całą swoją w dużym stopniu tak zwaną karierę naukową, czy do nauki nie pasuje słowo karierę według mnie, no, prowadziłem w związku z badaniami metanu. Robiłem to i w Japonii, i w Polsce. I wtedy już zauważyłem, że skały, które, osady, które wydzielają metan z siebie, nie wydzielają go w całości, czyli coś pozostaje. No i wtedy, kiedy już zostałem głównym geologiem kraju, mówię bardzo w skrócie, po tych kilkunastu latach pracy naukowej, no po prostu postanowiłem poszukiwać możliwości poszukiwania takiego gazu w Polsce. Nikt tego nie chciał robić w Polsce. Zacząłem szukać za granicą. Natknąłem się do swojego przyjaciela, pana doktora Krasonia, i on mi powiedział, że w Stanach Zjednoczonych właśnie taka eksploatacja rusza z tego typu skał, stąd poszukiwania szybkich inwestorów, i pierwsi inwestorzy w Polsce się pojawili w 2007 roku. Wydałem im koncesję. I teraz jak to zostało, jak to policzone? Według mnie tego gazu jest około 1,9 biliona metrów sześciennych. To jest mniej więcej na 100 lat naszego zapotrzebowania dzisiejszego. Albo i więcej, to jest kwestia jeszcze profilu i ile w ogóle naprawdę więcej możemy z tego mieć. Otóż to jest gaz, który nie w całości opuścił skałę macierzystą, skąd został generowany. Czasami to wygenerowane zostało 30% uciekło, a czasami to 90% uciekło, ale prawie nigdy nie ucieka wszystko. I teraz ten pozostały gaz siedzi, że tak powiem, w skale, i tak jakbyśmy do, można powiedzieć, w minerałach, czy na zewnątrz minerałów, tak jakbyśmy do książki włożyli pojedyncze kartki. Nawet gdybyśmy chcieli wysypać te kartki, to nie wszystkie wypadną, prawda? I one się tam przyklejają, wklejają, są wprasowane i tam sobie zostają. I tak jest z tym gazem. Teraz po to skała jest rozkruszana, w tym wypadku hydraulicznie, chociaż nie tak musi to właśnie być, czy pod wysokim ciśnieniem, niemal można powiedzieć na błoto zamieniana. Udrażniane są szczelinki poprzez piasek, który tam jest też pompowywany, drobniutki piasek, który powoduje, że się szczeliny nie mogą zacisnąć. Są specjalne, no, powiedzmy w cudzysłowie, detergendy, które wypiorą, wyekstrahują gaz z tych właśnie minerałów zbudowanych tak jak książka, takich pakiecików. Lub przyległych do masy mineralnej, do związków organicznych i tak dalej. I teraz pytanie jest, ile tego gazu jest. A no właśnie, ile go jest, czy ile go można wyciągnąć stamtąd. Jeśli odpowiednia technologia i skała, technologia dostosowana do skał jest, to można wyciągnąć nawet 50%. Jeżeli jest to niedostosowana technologia, to nie będzie nic. Prawda? I zakładając średnio, powiedzmy, przeciętną wydajność i przeciętne możliwości wydobycia, a robiłem takie eksperymenty u siebie w laboratorium i obliczenia, między innymi na bazie bakterii, które hodowałem, metanogennych, w lodówce, w różnych warunkach, pobierałem próbki, to było setki, tysiące analiz różnych. No i optymalizując już statystycznie, licząc to, patrząc na wydajności, no wyszło mi, że patrząc na objętości skał, jakie w Polsce są do dyspozycji tego typu, które miały odpowiednie warunki termiczne, bo to też bardzo ważne warunki termiczne, no wyszło mi, że to jest około 1,9 biliona metrów sześciennych do wydobycia. Tego może być w całości nawet 7-8 bilionów metrów sześciennych, tylko nie jesteśmy w całości tego wydobyć w stanie, a może nawet więcej. Oczywiście ja nie mam danych zwiercenia. Ja nie mam tych danych zwierceń, to były wszystko moje takie badania, obliczenia bazujące na badaniach laboratoryjnych i badaniach polowych, ale ze skał powierzchniowych, na powierzchni dostępnych. No i to w zasadzie tyle. Natomiast Państwowy Instytut Geologiczny podał tą wartość jako tam 340 do 750, około miliardów metrów sześciennych, z maksymalną wartością 1,92. Proszę zwrócić uwagę, że ta maksymalna ich wartość zderza się, czy idealnie się pokrywa z wartością średnią, którą ja policzyłem. Więc tutaj można powiedzieć, dobrze się zazębiamy. Tylko że, no cóż, Państwowy Instytut Geologiczny robił to wiele lat za nie wiem ile milionów złotych. Natomiast ja to zrobiłem dużo wcześniej, za dużo mniejsze pieniądze. Proszę, żadne, można powiedzieć, no takie, jakie na badania miałem, prawda? Tak to wygląda mniej więcej, jeśli chodzi o tą ilość.
Tak, no pytanie o ilość, bo my mamy dzisiaj szerszy temat, bo mówimy o bogactwie geologicznym, ale dlaczego? Bo zapytałem, bo blisko miesiąca w pobliżu Lęborka na Pomorzu jest wydobywany polski gaz łupkowy i to jest jednak, jakby nie patrzeć, sukces, prawda? Bo że coś przynajmniej
ojcze,
jest. Coś
i
jest.
Sukces i nie. No tak. Można powiedzieć tak.
Ale o tym była mowa w telewizyjnym.
Była o tym mowa oczywiście. Dlaczego to jest sukces? Ponieważ to jest pierwsze oficjalne wydobycie gazu z łupków w Polsce. Tylko ten sukces, ja byłem przekonany, że taka rzecz się stanie w 2009 roku.
Sukces z uśmiechem, bo ja mówię, tyle lat, tyle mówienia.
No właśnie. I 8 tysięcy metrów sześciennych, no to jest po prostu ilość niewielka, ale jest. To jest sprawa jedna. Druga sprawa, firma, która to robi, jest to oddział, można powiedzieć, innej firmy amerykańskiej. Trudno powiedzieć amerykańskiej. W każdym bądź razie, takiej już Freelex, której szefem, oczywiście tu może być duża zbieżność, to są dane internetowe, więc skąd mam inne wziąć? Szefem tej wielkiej firmy jest jednocześnie osoba, która jest przewodniczącym takiej Rady Gospodarczej Brytyjsko-Rosyjskiej, prawda? Oczywiście patronują temu ambasadorzy Wielkiej Brytanii i odpowiednio i Rosji, no ale w tym także jest zaangażowany książę Kentu, który jest sprawiedliwiony z rodziną carską ostatnio. Oczywiście to są takie rzeczy, możemy wszędzie szukać jakichś związków. Ja bym tego aż tak bardzo, szczególnie tego ostatniego, nie wiązał sobie. Ale z drugiej strony, co jest bardziej poważną rzeczą, być może należy się spodziewać, takie firmy często podają takie szokujące informacje, że i rozwijają się, mają dużo koncesji i dalej, po to, żeby zdobyć pieniądze na giełdzie. Na giełdzie, bo natychmiast po podaniu takiej informacji ci, którzy tak zwane grają na giełdzie, patrzą, aha, no to ta firma powinna iść w górę ze względu na to, że ma możliwości sukcesu jakiegoś, no to kupują te akcje. No to ceny akcji idą w górę, a ta firma dzięki temu ma możliwości inwestowania, więc to to może być też tego typu zabieg. Jestem przekonany, że taki sam sukces mogłoby w tej chwili mieć PKN Orlen, taki sam sukces mogłoby być wielu innych firm. Inne firmy wstrzymują się z intensyfikacją wierceń, bo czekają, aż inni to zrobią. Jak inni to zrobią, to oni im się to bardziej opłaci, ale przede wszystkim czekają na to, żeby w Polsce wreszcie były regulacje prawne, żeby była odpowiednia administracja. Tutaj rząd się bardzo z tym ociąga, żeby było wiadomo, ile w ogóle będą płacić podatków, bo do dzisiaj nie za bardzo to jest wiadomo. Wiadomo, że te podatki mają być dość wysokie i w przypadku słabszych złóż jestem przekonany, że te złoża będą doświadczały rabunkowej eksploatacji w wyniku, jeśli ta ustawa przejdzie, którą PO chce wprowadzić. Tak to mniej więcej
tak to wygląda.
Ukraina i Anglia nas wyprzedziły zupełnie, jeśli chodzi o intensywność i taką powagę do podejścia, profesjonalizm w podejściu do problemu. Mimo że zaczęli Anglicy 4 lata później, Ukraina dopiero niedawno, to już właśnie Ukraina uzyskała te firmy, które od nas wyszły, prawda?
Tak. Czyli tak, zostawmy na chwilę gaz łupkowy, tak, bo i wróćmy jeszcze do tematu szerszego, tak, a więc nasze ten bogactwa geologiczne. Co jeszcze należałoby dopowiedzieć, panie profesorze? Oczywiście. Wiem, że przed programem ciekawą myśl pan tam rozpoczął, mówiąc o tych audytach, które są teraz prowadzone w kopalniach.
A tak, rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa rzecz, o której nie zdążyłem powiedzieć w telewizji, a mianowicie wiadomo, że w Polsce jest 80 kilka procent zasobów węgla kamiennego Unii Europejskiej. Mamy kilka spółek węglowych w Polsce i nie wiem jak jest z Bogdanką, ale ze wszystkie śląskie spółki węglowe przechodzą w tej chwili audyt. I co ciekawe, audyt ten jest wykonywany przez niemiecką firmę konsultingową, która jest blisko związana z rządem.
To jest audyt, powiedzmy.
Audyt, cóż, to jest pełny przegląd nawet tajnych informacji, takich korporacyjnych, które, no, których ujawnienie mogłoby szkodzić firmie. Czyli jest przegląd tego, co się dzieje, co firmy, ile firma jest warta, jakie są jej bolączki, jakie mają szanse i jakie są zagrożenia, co jest dobrze, co jest źle. To jest pełny obraz, można powiedzieć, ekonomiczny z prognozą na przyszłość. A więc dotyczące przede wszystkim tezy zarządzania. W związku z tym można powiedzieć, że Niemcy w tej chwili, rząd niemiecki będzie wiedział więcej o polskim węglu i polskich kopalniach, polskich spółkach węglowych niż polski rząd. Bo myślę, że nie wszystko będzie w raporcie od audytu. I to jest za polskie pieniądze. To jest śmieszne. Niemiecka firma dla niemieckiego rządu, bo tak mi to wygląda, uzyska informacje, a Polacy za to zapłacą. Pytanie, czyje są wreszcie kopalnie? No, ja byłem dość przeciwny temu, żeby wydawać koncesje innym podmiotom i pamiętam, że Czesi w 2006-2007 roku chcieli koniecznie podpisać z nami umowę taką, żeby mogli wydobywać polski węgiel. Ja się wtedy mocno temu postawiłem. Upoważniłem świętej pamięci Szczerbę, pana wiceprezesa Szczerbę, wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego do negocjacji z Czechami i była jedna wskazówka negocjacyjna. W sytuacji, kiedy będą bardzo naciskać i no, z różnych przyczyn politycznych będziemy musieli taką umowę podpisać, no bo Unia Europejska i tak dalej, to musi to być na zasadzie wymienności. To znaczy polskie firmy mogą na takich samych zasadach brać koncesje i wydobywać różne kopaliny w Czechach. No i to się oczywiście w Czechach bardzo nie spodobało. Nie wiem, czy wreszcie tą umowę podpisano. Zdaje się, że tak. No i w tej chwili no, widzimy, że czeska firma kupiła polską kopalnię. Dziwne, że Polakom się to nie opłaciło, a Czechom tak, no ale to już jest wynik tego, jak działa Ministerstwo Gospodarki, no i jak działa w ogóle rząd, prawda? Polski węgiel powinien być wydobywany przez polskie podmioty, ponieważ to jest surowiec strategiczny. Każdy surowiec strategiczny powinien być w polskich rękach, jeśli chodzi o zakłady przemysłowe i koncesje powinny być tylko w polskich rękach. Niestety nasz rząd pooddawał w zasadzie wszystko, co chciał. Mamy miedź oddaną, srebro i tak dalej, czy GGHM otoczone został wianuszkiem koncesji, które posiadaczami są firmy obce. Są w tej chwili KGHM może mieć poważne kłopoty za 15 lat, na przykład, czy za 10 lat z eksploatacją w Polsce, ponieważ nie będzie właścicielem żadnej koncesji nowej, a te stare są będą na wyczerpaniu. Proces jakby przygotowawczy kopalni to jest co najmniej 10 lat. To samo z cynkiem, ołowiem. Największe, można powiedzieć, jeszcze 20 lat temu największa w Europie, licząca się na świecie produkcja cynku ołowiu w tej chwili przestaje być w polskich rękach. Zainwestowano ostatnio pieniędzy publicznych bodajże 700 milionów czy ile, a sprzedano którąś tam kopalnię za 200 milionów czy całą spółkę. No, ja tego dokładnie nie wiem, ale to są mniej więcej tego tylko rzędu wartości i zabiegi. No chwileczkę, nie dość, że złożę, to jeszcze to, co żeśmy zainwestowali, no coś tu jest nie tak. Sprawa następna to ostatnio kilka, dosłownie w piątek przegłosowało PO możliwość składowania dwutlenku węgla w strukturach geologicznych w Polsce. Złożyłem jako Prawo i Sprawiedliwość po poprawki, które uniemożliwiały, tutaj z profesorem Szyszko jeszcze, który też zabierał głos przeciwko temu, działaliśmy, ja złożyłem dwie poprawki, które w zasadzie, gdyby były przyjęte, to CCS w Polsce nie byłby możliwy. Jedna z nich polegała na tym, że samorządy, sejmiki mogą zabronić składowania tlenku węgla pod ziemią, a druga, że należy udowodnić, zanim się wyda koncesję na składowanie, że struktura geologiczna, ta i ościenne, nie mają żadnej wartości gospodarczej, przyrodniczej bądź rolniczej. No przecież takich struktur nie ma, jest jasna sprawa, w związku z tym CCS byłby niemożliwy. PO odrzuciło tą poprawkę, twierdząc, że wystarczą ubezpieczenia finansowe. No, żadne ubezpieczenia finansowe po prostu nie wystarczą, dlatego że jeśli się Komisja Europejska uprze, to po prostu da gwarancję jakiejś tam firmie ubezpieczeniowej, nawet niewielkiej. No, nie będę przykładami rzucał i ta firma ubezpieczy, bo jej się po prostu to opłaci. Formalny wniosek, formalnie zostanie spełnione wymaganie, że jest ubezpieczona i koniec. I już TCS jest możliwy, więc będziemy starali się tutaj bardzo mocno przeciw temu działać. Uważam, że rząd w Polsce, bo tak traktuję to jest rząd w Polsce, a niekoniecznie rząd polski, po prostu działa przeciwko narodowi. No i ostatnia rzecz, która bulwersuje społeczeństwo, wiele razy na ten mówiłem, pisałem w naszym dzienniku, mówiłem tutaj na łamach tej rozgłośni również, że gaz w łupkach, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wymyślił całą ideę gazu w łupkach, dał pierwsze w Europie koncesje daleko od siebie, tak żebyśmy mieli pełną kontrolę, czyli poszukiwanie na ryzyko i finansowe, i w ogóle na ryzyko inwestora zagranicznego, jego know-how, a z naszej strony spokojne wyczekiwanie kilkunastu koncesji, 11 koncesji, niech sobie tam poszukują. Jak znajdą, to i tak ta koncesja dostaną na starych, czyli bardzo preferencyjnych dla nich zasadach, ale następne będą musieli kupić. Bez tych koncesji nowych nie będą w stanie w ogóle rozpocząć interesu, bo to będą za mały były dawało przychód, nie zwróciłby się koszt nakładowy. A więc i tak my byśmy decydowali o wszystkim. Jeśli PO oddało wszystkie koncesje na tych samych preferencyjnych zasadach, nie zabezpieczając interesu państwa, no to w takim razie bierze odpowiedzialność za to, że w tej chwili państwo nie wie, kto jest właścicielem, nie ma pewności, kto jest właścicielem wszystkich koncesji, kto jak handluje. Pieniądze były mało wzięte, bo to było łącznie 40 milionów złotych zamiast według mnie około 100 miliardów złotych za te koncesje, jeśli miały być sprzedane na tych zasadach i tak dalej, i tak dalej. No, wszystko przeciwko Polsce. No, w tej chwili my tak naprawdę oczekujemy, żeby nasze firmy prowadziły działalność, bo te inne po prostu wyczekują, symulują albo odchodzą. Jeśli są szanujące siły, to po prostu odchodzą, jak to zrobił ExxonMobil czy Eni, które zresztą współpracują w tej chwili z Rosneftem, rosyjską wielką firmą naftową, i wymieniły koncesję, oddając koncesję gazu w łupkach. Tak jest w komunikacie, no ale są te firmy przede wszystkim mają gaz łupka w Polsce, te koncesje miały, więc należy się spodziewać, że jeżeli oddawały według kontraktu 30%, a to zrobił ExxonMobil, największa na świecie firma, jeśli 30% koncesji oddali Rosneftowi, a mieli 6, oddali 4 w państwu, no to znaczy, że te dwie należą do Rosneftu, no tak należy to chyba rozumieć. To samo Eni i to samo prawdopodobnie zrobiły inne, tylko cisza na ten temat. Być może Lane Energy w tej chwili też ponabywał koncesje od innych, a już wspomniałem o tych koneksjach.
No właśnie, bo tych już godzin rozmów jest trochę za nami. Czyli tak, panie profesorze, ocenia pan dosyć tutaj, że tak powiem, konkretnie i ostro politykę teraz prowadzoną, politykę geologiczną czy energetyczną.
Ta polityka jest antypolska zdecydowanie.
I pytanie, czy to retoryczne? Mówi pan jako specjalista, profesor w tych dziedzinach, nie jako polityk. Bo wiadomo, jako polityk, no to moglibyśmy różnie tutaj mówić, no jest pan członkiem klubu i może i partii kiedyś, która jest w opozycji do tej rządzącej, ale tu raczej nie jest to polityczny gest, tylko głos, tylko profesorski, prawda?
No, tak, ekspercki. To wynika z mojej badań naukowych, cały ten tak gaz jest w łupkach i tak dalej. Tak byłem przekonany. To przekonanie moje stąd wynikało, a nie z działalności politycznej, bo przecież najpierw byłem naukowcem i profesorem, a potem byłem członkiem rządu.
Politykiem się bywa.
Tak. Aczkolwiek, jak już na to żeśmy zeszli, to w zasadzie kilka dni temu złożyłem taką aplikację o przyjęcie do partii Prawo i Sprawiedliwość. Profesor Szyszko mnie rekomendował i drugą osobą rekomendującą był pan Jarosław Kaczyński. Zobaczymy, czy to wystarczy, żeby zostać przyjętym. To już rzeczywiście trochę w żartach. Ale tak to wyszło.
Czyli, a był moment, że pan się zastanawiał, że raczej mówi, że będzie tutaj nie.
No tak, to z jednej strony, trafiłem poprzez pewne dość niefortunne zabiegi do klubu parlamentarnego Solidarna Polska zaraz na początku. No nie było możliwości, żeby to razem połączyć. Próbowałem czekać, rozmawiać, nie dało się. Więc po prostu odszedłem.
To są drobne
sprawy, o których
natomiast
nie będziemy rozmawiać.
My mówimy o bogactwie geologicznym Polaków, możliwości i zagrożenia. O zagrożeniach tutaj już była mowa. Tą politykę pan ocenił i ocenia teraz prowadzoną negatywnie. Jest też taki moment, z kim żeśmy rozmawiali kiedyś, chyba tutaj pamiętam jedną audycję, czy drugą, że były też telefony, pytali się państwo o ministra Woźniaka, który był ministrem w rządach Prawa i Sprawiedliwości i dosyć jest też dobrym fachowcem, że jakoś on gwarantuje, że ten kierunek będzie jakoś propolski zachowany, tak ufamy.
Kiedy nie ma, trudno mi się zgodzić z tym, co...
Ktoś mówił, że on
nie
ma lekko tam.
No, tego nie wiem, bo bardzo mi daleko do Platformy Obywatelskiej, ale... Chociaż kilku posłów znam, życzliwie się do siebie odnosimy, ale sprawa jest taka. Nie podoba mi się rozwiązanie, które zaproponował pan minister Woźniak, NOKA, czyli Narodowy Operator Kopalni Energetycznych, który ma przejąć, można powiedzieć, część udziału w koncesjach na surowce energetyczne. On twierdzi, że to tylko gaz w łupkach, ale wydaje mi się, że tutaj to może objąć wszystkie surowce energetyczne. Cóż to oznacza? To ma być spółka akcyjna, czyli ta spółka akcyjna, mając udziały, może być sprzedana obcym podmiotom naraz. A to oznacza, że można sprzedać wszystkie złoża energetyczne naraz. Takie zagrożenie istnieje i żadne zapewnienia, czy to rządowe, czy nawet ustawowe, nie są w stanie nas uchronić przed tym, bo wiadomo, że potrafi to, co PO pokazało, w jeden dzień, w jedną dobę zmienić ustawę tak, doszlifować ją, żeby coś, co jest niemożliwe, stało się już możliwe, chociażby na chwilę, prawda? No i już klamka zapadła, koniec. Więc tutaj się nie zgadzam. Nie zgadzam się fundamentalnie z tym, co przed chwilą mówiłem, z CCS-em. Żadnym zabezpieczeniem są ubezpieczenia, nawet najbardziej wygórowane, ponieważ to można obniżyć. To jest tak jak budowa linii Maginot. Francuzi wybudowali linię Maginot na granicy z Niemcami, więc Niemcy weszli do Francji bez wystrzału poprzez Belgię. No i tak to wygląda mniej więcej. Tutaj jest, jeśli się furtkę zostawi, a nie mur, przez tą furtkę jeden, drugi, trzeci przejdzie i można powiedzieć, że wystarczy tylko mieć coś na klucznika. To ma klucz, prawda? Na klucznika może mieć różne, symboliczny zegarek. To już wszyscy wiemy, co ten zegarek w polityce może zrobić.
Jeden zegarek, tak?
Tak, jeden zegarek.
Panie profesorze, czyli tak, jeszcze dopowiedzmy o tych możliwościach. Były zagrożenia tam z możliwości, a więc co przed nami, w jakich dziedzinach powinniśmy naprawdę maksimum dać energii i jakiegoś zainteresowania, żeby z nich jak najwięcej dla polskiej gospodarki, dla tego motoru
zyskać. Tak. Przede wszystkim należy zacząć od zmiany prawa geologicznego i górniczego, które decyduje o tym, jak i kto może prowadzić działalność gospodarczą. Musi być odpowiedni organ państwa, o który ja zabiegam od lat i już praktycznie była gotowa ustawa powołaniu Polskiej Służby Geologicznej jako organu państwa, który działałby wyłącznie w interesie państwa. Mamy Państwowy Instytut Geologiczny, któremu przypisano ostatnio że jest służbą geologiczną, ale ona jest tak naprawdę jest tylko naukowo-badawczą i ma swoje interesy. Nie można służyć dwóm panom. No niestety, tutaj jedynym właścicielem jest naród, jest państwo, złóż i musi mieć swój organ, który będzie w jego imieniu tym zarządzał. I tylko w tym kierunku będzie działał, a nie w żadnym, nie będzie miał żadnych swoich celów naukowych, wycieczek naukowych i tak dalej, kariery naukowej, prawda? Zresztą czym się to skończyło, to ta dwoistość, to widzimy, były i aresztowania przez ABW, to zostało dość stłumione, ale to wyraźnie było widać, że koncesje zostały wydane w jakiś sposób później, prawda? W latach szczególnie 11-10 w sposób dość dziwny, preferencyjny. Ja protestowałem, pisałem list do Tuska w tej sprawie, on został opublikowany, jest na mojej stronie internetowej do wglądu, ale to oczywiście nic nie dawało bez odzewu. Tu przy okazji, proszę pana, pragnę przypomnieć, że pracy nad prawem geologicznym bardzo, bardzo angażował się pan ówczesny senator Zdzisław Pupa, który zresztą teraz kandyduje w okolicach Mielca na Podkarpaciu. Mam nadzieję, że będzie senatorem. Tego mu życzę i on rzeczywiście mocno się zaangażował, że to prawo geologiczne przynajmniej weszło później, a więc nie można było wielu rzeczy tak szybko popsuć. Zostało chociaż troszeczkę poprawione. Ja z nim wtedy współpracowałem jako ekspert, on zapraszał mnie do współpracy w Senacie. I no, muszę powiedzieć, że jeśli wejdzie do, daj mu Boże, żeby wszedł do już za pierwszym razem, od razu przy pierwszym podejściu jak najszybciej, z jak największą liczbą głosów niezagrożony do Senatu, bo jest po prostu potrzebny. W tej chwili w Senacie będzie procedowana ta ustawa dotycząca CCS-u, którą przepchnięto przez Sejm, no i może jeszcze pan Zdzisław Pupa zdąży być senatorem i wesprzeć nas w tym działaniu. Może część wróci do Sejmu, potem poprawek jakichś, które on przygotuje. No zobaczymy.
Przypomnijmy, pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, poseł na Sejm, bogactwo geologiczne Polaków, możliwości zagrożenia. Mówiąc o bogactwach geologicznych, nie sposób powiedzieć o sąsiadach Polski, bo tutaj naprawdę nikt nie jest samotną wyspą, tym bardziej jeśli chodzi o złoże geologiczne. Musimy się liczyć, że sąsiedzi albo dalsi sąsiedzi będą zabiegać o to, żeby po prostu no, na ich wyszło, tak mówiąc językiem takim kolokwialnym. Jak to wygląda w sytuacji Polski? Komu tak naprawdę należy, żeby zależy, żeby przed Polska, jeśli chodzi o wydobywanie surowców, nie była taka no, nowoczesna, nie była na pierwszym miejscu. Wiemy, że Niemcy, jeśli chodzi o węgiel kamienny, to już pani kanclerz pokazała, prawda, co potrafi, mówiąc, no, patrzymy z podziwem, a natomiast wiemy, co nasi politycy zrobili z kopalniami. Ale jak wygląda z innymi surowcami, panie profesorze?
Wszystkim kopalnie to najbardziej się przyczynił do zamykania polskich kopalni pan premier Buzek.
Tyle, że zamknął, to zabetonował.
To było szczytem to, że zamknięto świeżo skonstruowany szyb. No to jest po prostu kuriozum.
Słuchacze pamiętają, ale dlatego, żeby uratować ukraińskie, tam były już te niepokoje, górnicy tam już wrzeli, żeby...
No Polska od tego czasu to była coraz bliższa i już od chyba, no to już było siła rozpędu 2007 bodajże rok, to był pierwszy netto importer i w tej chwili mamy import 15 milionów ton. Jeśli produkujemy 70, to jest coś nie tak. Ale jeśli chodzi o Ukrainę, ja mówiłem ze 2 lata temu, że Ukraina i Anglia nas wyprzedzą w poszukiwaniu gazu w łupkach. I rzeczywiście chyba tak się dzieje, bo Ukraina bardzo intensywnie poszukuje u siebie gazu, ma za kilka lat osiągnąć samowystarczalność, to jest, to nie błąd, co mówię, ma, tak przynajmniej mówi premier Ukrainy. Już zaimportowali 17% gazu mniej w pierwszym kwartale 2013 niż to było planowane, a pamiętajmy, że im bardziej Rosja przykręca kurek i szantażuje Ukrainę, bo tak się mniej więcej dzieje, naciska, trenuje, jak się są w swoją przemoc gospodarczą właśnie przy pomocy kurka gazowego, tym bardziej Ukraina robi wszystko, żeby ile tylko może, żeby mieć własny gaz. No i proszę bardzo, udało im się ściągnąć trzy największe firmy, które właśnie z Polski wyszły. Dwie z nich, a mianowicie ExxonMobil, Chevron i Shell. Z Shellem poszukuje, to już wcześniej było, poszukuje gazów, hydratów gazowych, czyli tego klatratów metanu na Morzu Czarnym, czyli takiego, można powiedzieć, spoiwa wodno, które tworzy taką białą skałę w osadzie na dnach morskich. Tego jest bardzo dużo na świecie i zawartość każdej formy węgla, łącznie z biosferą, węgiel kamienny, brunatny, ropą naftową, na Ziemi, na kontynentach jest mniejsza niż ilość węgla zawartego właśnie w tych hydratach gazowych na dnach oceanów. I myślę, że za 10 lat będą pierwszy gaz eksploatowali Ukraińcy, a może wcześniej, właśnie z dna Morza Czarnego. Oprócz tego mają potężne zasoby, dwa regiony, jeden we wschodniej Ukrainie, drugi koło Lwowa. Powiedzmy w okolicach Lwowa, to ten pas przedłużony z Polski, gazu łupkowego i tutaj też właśnie wszedł ExxonMobil i Chevron. Cóż, to oznacza, że Ukraińcy tak naprawdę mając te firmy i mając dobrą regulację, wyprzedzą nas szybko. To nie będzie 8000 metrów sześciennych na dobę, tylko to będzie 8000 metrów sześciennych na sekundę może. Więc to jest ilość, która spowoduje, że w przyszłości, że Ukraina będzie nawet eksporterem gazu. Oczywiście to jest bardzo przeciw interesom Rosji i tak się stało, że nawet były szef Gazpromu Rema Wahiriow powiedział tak, że największą głupotą w czasu czasu sowieckich było to, że przez Ukrainę przeprowadzono rurociągi. No ale któż w latach 70. mógł przewidzieć, że Ukraina będzie niepodległym państwem, kiedy państwem niepodległym nigdy nie była. No ale Ukraińcy pokazali, że można. No niestety polski rząd mówi, że można, ale nie robi nic. No cóż zrobić? Czy to jest brak profesjonalizmu? Według mnie aż tak głupim być nie można. Nie wierzę w to, że to jest tylko brak profesjonalizmu. Mało tego, Rosja tutaj nie jest w stanie nic zrobić. Białoruś razem z Ukrainą podpisały umowę o współpracy i o wspólnych poszukiwaniu gazu w strefach geologicznych, które przechodzą przez obydwa kraje. I należy się spodziewać, że tam będą wnet spore odkrycia gazu i ropy. I Białoruś jest w 100% zależna, prawie w 100% od ropy naftowej rosyjskiej w sensie energetycznym. Oni, mały kraj, jeśli chodzi o liczbę ludności, używają 23 miliony ton ropy. Więc mniej więcej dwa razy tyle, co Polska. No, w każdym razie sporo więcej. Drugą taką sprawą to jest gazociąg północny. Rosja, tak jak ojciec powiedział, tutaj z Niemcami idzie razem. To jest nie tylko to, że Niemcy załatwili nas węgiel, bo to nie tylko Niemcy, ale również to, że Nord Stream ma doprowadzać 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie przez Bałtyk. I część tego gazu i tak już jest kupowana w Polsce. Przecież okolice Wrocławia, Dolny Śląsk ma gaz z Niemiec. Znaczy to nie jest niemiecki gaz, tylko to jest gaz rosyjski, który przeszedł przez Niemcy. I co ciekawe, ten gaz jest tańszy niż kupowany bezpośrednio. To już jest w ogóle kuriozum, do którego doprowadził pan premier Pawlak, oczywiście za błogosławieństwem, jak sądzę, pana premiera Tuska. Płacimy ciągle najwięcej w Europie za gaz. Te ostatnie obniżki wcale nie wynikały z dobrej woli czy negocjacji z zdolności negocjacyjnych naszego rządu, tylko one wynikały z tego, że na świecie cena ropy i gazu spadła, a zwykle w umowach, ta umowa jest tajna, więc nie mamy jego dostępu, ale zwykle umowa międzynarodowa dotycząca dostawy gazu, cena gazu jest przywiązana do ceny ropy na giełdzie w Rotterdamie. I skoro cena ropy spadła, to i cena gazu spadła. Teraz cena gazu na całym świecie spada, więc nie sądzę, żeby miałaby się cena gazu podnieść. I my byśmy mieli znowu więcej za gaz płacić, to by oznaczało już naprawdę, no, bardzo, bardzo wiele zegarków prawdopodobnie. Cóż, Stany Zjednoczone za kilka lat będą eksportowały poważne ilości gazu do Unii Europejskiej, a to oznacza spadek ceny nawet o 50%. No cóż, jeszcze raz powtarzam, złoża na szelfie Morza Czarnego, tak zwane złoża scytyjskie i w pobliżu Morza Czarnego, gdzie pracuje ExxonMobil, będą prawdopodobnie poważnym zastrzykiem gazu już niedługo do Europy.
A my już oddajemy głos naszym słuchaczom, bo i były rozmowy i w części tej po 18.15, teraz też i tytułem wstępu. Pan profesor tutaj nam powiedział wiele cennych informacji, więc czekamy na telefony od Państwa, którzy chcieliby zadać pytanie, może podzielić się jakąś sugestią, może jakąś wątpliwość rozwiać. To wszystko jest możliwe. Teraz na antenie Radia Maryja mamy gościa, pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, kiedyś główny geolog kraju. Dzisiaj poseł na Sejm, ale również zajmujący się tą tematyką energetyczną, bezpieczeństwa energetycznego Polski. I nie tylko. 655-2355, 655-2356, numery dla Polski Północnej, Południowej, dla zagranicy, drodzy Państwo, 655-2333, 655-2366. Możliwy jest także telefon w telefonii naszej rodzinie. Telefony do studia są gratisowe, za darmo, 536-600-100 i drugi różni się tylko końcowym numerem 536-600-200. Mamy już pierwszy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Boże, mówi Grzegorz z Warszawy. Panie profesorze, ja chciałem tylko kilka zdań powiedzieć. Nie jestem znawcą tego tematu. Niemniej jednak cyfry wskazują jednoznacznie, że niestety przegrywamy praktycznie wszystko, każdą batalię, w każdej dziedzinie jakieś działania, które miałyby nas jakoś podnieść, prawda, z tych niemalże kolan, przegrywamy. Ja powiem tylko jedną rzecz. W prasie niemieckiej od kilku tygodni aż huczy w związku z książką, jaka się ukazała, dotyczącą przynależności do komunistycznej partii NRD Angeli Merkel. Zresztą już dawno jej koleżanka powiedziała publicznie, że Angela nosiła w latach 70. bardzo wysoko czerwony sztandar. I jeszcze jedno. Wszystkich słuchających proszę uruchomienie komputera i wpisanie tajny współpracownik Stasi o pseudonimie Oskar. A co wyskoczy, to wszystkim wpisującym stanie włos na głowie. To jest Donald Tusk zarejestrowany w latach 80. w NRD-sowieckiej bezpiece. To wszystko z Panem Bogiem, dziękuję.
Panem Bogiem, tylko Panie Grzegorzu, no, trzeba zaznaczyć, że mówi to Pan na swoją odpowiedzialność, to znaczy, bo wiemy, że można zrobić również i pewnego rodzaju prowokację, żeby taką stronę założyć i potem po wpisie to jest możliwe. Mówię tak dlatego, żeby nie było mówione, że Radio Maryja na przykład rozsiewa tego typu informacje i okazuje się, że nieprawdziwe. Więc tak na przyszłość, to pan Grzegorz nam tutaj powiedział. Panie profesorze, bardzo proszę.
Cóż, ja nie będę komentować, bo nie potrafię sprawdzić tego. Od tego są pewnie służby, nad którymi premier ma nadzór zresztą. Więc ja naprawdę trudno powiedzieć. No jest taka strona internetowa, też o tym słyszałem, ale no wolałbym się skupić na rzeczach mniej politycznych, a bardziej tych namacalnych, ale skoro już jestem przy głosie, to jeszcze jedną rzecz powiem, która mi się przypomniała, mianowicie znamy sprawę budowy gazoportu, ciągle w Polsce nie idzie. Przy początek był wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości rządził. Ten gazoport powinien już kilka lat temu być gotowy. No, przynajmniej od roku. Nie jest. Natomiast zaczęli dużo później Ukraińcy. Ma być gotowy w 2014 roku. A wygląda na to, że będzie jeszcze gotowy, nawet część już gazu będzie przyjmowana jeszcze w końcu być może tym roku, bo zaraz na początku 2014, czyli wcześniej. Można. Także jednocześnie patrząc, co się dzieje jeszcze na rynku gazowym, proszę Państwa, Gazprom ostatnio zanotował poważne spadki zysków. Zyski i to poważne spadki. 34, prawie 35% spadek zysku z jednoczesnym spadkiem sprzedaży o 22%. Gazprom się zwija. Natomiast no, ma problemy. Będzie bardziej może w przesył szedł. Stąd właściwie to otoczenie Europy wianuszkiem różnych gazociągów. Dlaczego tak robią? Otóż jeżeli ktoś gazociąg teraz wybuduje, podpisze wieloletnie umowy, to potem nie może nie brać gazu rosyjskiego, nawet jeśli będzie miał w ofercie gaz tańszy, ponieważ wiążą go umowy i wiążą inwestycje. W razie czego, żeby nowe kontrakty mieć, będą w stanie zaniżać nawet cenę gazu w umowach, no bo i tak już infrastrukturę przesyłową mają. Każde rosyjskie infrastruktura przesyłowa jest budowana na dużo większą potrzebę niż przewidują dzisiejsze i przewidywalne w przyszłości kontrakty. Także sądzę, że tutaj jest bardzo poważna sprawa ciągłej próby uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu z dystrybucją z jednej strony przez Niemców, a drugą przez kraje południowej Europy, gdzie niemieckie firmy też mają poważne wpływy. Jeszcze jedna rzecz ciekawa, bo mówiliśmy o Ukrainie. Otóż Ukraina w tej chwili jest w sporze międzynarodowym z Gazpromem, dlatego że Naftogaz ukraiński podpisał umowę na odbiór 52 miliardów metrów sześciennych gazu, ogromnej ilości. Polska zużywa 20, powiedzmy, miliardów metrów sześciennych. Różnie to w różnych latach bywa. Natomiast Naftogaz podpisał na 52 miliardy metrów sześciennych przez Julię Tymoszenko za bardzo wysoką cenę i to na tych takich samych mniej więcej warunkach, a nawet no, Pawlak podpisał na dużo gorszych według mnie warunkach umowę z Gazpromem. I nie tak dawno Naftogaz przestał być monopolistą, weszła inna firma ukraińska, coś zaczęła kupować, ale łącznie Ukraina zaimportowała mniej więcej, no niewiele ponad połowę tego, co obiecała, co było przewidywane, tam renegocjowano to i tak dalej. I kwestia jest taka, że Ukraina pragnie zastosować tak zwany rewers, czyli część gazu, ale czy to jest prawdziwy rewers, część gazu, który idzie na przykład do Europy Zachodniej, potem Ukraina kupuje od Europy Zachodniej. To byłby rewers, gdyby nie drobny niuans, a mianowicie to jest gaz, który przechodzi przez Ukrainę i Ukraina część sobie go odbiera, płacąc na przykład jakiemuś krajowi Europy Zachodniej za to, że on nie dotarł do tego kraju. i ma go znacznie taniej niż gaz kupowany bezpośrednio z Rosji. To jest bardzo ciekawe. Więc widzimy, że sprawy zaczynają się bardzo komplikować, a dla Rosji, która bazuje głównie na sprzedaży surowców, przede wszystkim surowców energetycznych, jeśli chodzi o cały dochód narodowy, no jest to żyć albo nie żyć. Bardzo groźna sytuacja zaczyna się tworzyć na rynku energetycznym dla Rosji.
Kolejny telefon mamy, odbieramy, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przy telefonie Mariola z Warszawy.
Witamy panią Marię.
Moje pytanie oczywiście też nie będzie niestety polityczne, nie będzie związane trochę z audycją, to znaczy tak trochę ubocznie. Bo chciałam tylko po prostu zapytać o wykonawcę tych dwóch mazurków.
Wcześniej, tak?
Tak.
No to był mazurek Azdur. Śmieję się, bo, tak. Mm-hmm. To był Jean-Marc Louisada. Tak się nazywa.
No właśnie byłam ciekawa, jaki pianista to wykonuje.
Nie wiem, czy pani zna, ale pewno zna.
Oczywiście, dlatego właśnie zapytałam.
Aha. No a mazurek był polski, Chopin, to więc polskie bogactwa, polska muzyka też jest.
Oczywiście, no ja się bardzo interesuję muzyką i dlatego właśnie zapytałam.
Tak, Jean-Marc Louisada. Louisada, mm-hmm. Tak się akcentuje.
Tak. Dlatego właśnie zapytałam, bo mnie pianista zainteresował.
Bardzo dobrze. No to pani Mariolo, pozdrawiamy i niech pani nas dalej słucha, to jeszcze będzie grał pan Janusz Olejniczak.
Aha, wiem, znam.
A przy okazji słucha pani i o Polsce też się dowiaduje.
Oczywiście, pewnie. Że słucham. Słucham cały czas. Bardzo dziękuję za ciekawą audycję.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie pana profesora.
Pozdrawiam serdecznie również.
Pozdrawiamy. A pan profesor ma ulubionego kompozytora? Wagnera?
Nie. No nie. Ja nie Wagnera. Może przeskoczę. Ja lubię Góreckiego z muzyki klasycznej. Lubię Lutosławskiego. Ale również Chopina to jest również, bo to a Chopina to każdy Polak lubi, mi się zdaje. Nie?
No to oczywiście. I mamy kolejne telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Jest ktoś z nami? Halo. Tylko proszę radio przyciszyć dobrze i to, co w słuchawce, to już mówimy. Proszę bardzo, słuchamy pana. Śmiało.
Laudetur Jezus Chrystus. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora z Dąbrowy Górniczej. Ja mam do pana profesora tylko jedno pytanie. Ja cały czas słyszę i przewija się, że nasz miłościwie panujący premier działa po prostu na szkodę państwa. Ja pytam, jak długo będzie to tolerowane, że na tego rodzaju rzeczy są środki prawne, żeby wreszcie zacząć robić porządek nie tylko w Sejmie, bo tam rzeczywiście można sobie gadać i nic to nie przynosi. Natomiast jeżeli zacznie się działać po stronie prawnej, to ja sądzę, że prawdopodobnie pan premier sam szybko zrezygnuje z dalszej działalności na tej niwie. Bo to, co się słyszy z każdej dziedziny, czy to będzie pana profesora, czy pana profesora Szyszki, czy specjalistów od górnictwa, hutnictwa, to przecież mamy do czynienia cały czas z działalnością na szkodę państwa. No kiedy wreszcie się to skończy? Ja mówię nie bez powodu. Ja chętnie, pan profesor chyba sobie mnie przypomina, sprzed blisko 2 lat mieliśmy na temat gazu łupkowego rozmowy telefoniczne prowadzone. I ja dzisiaj mogę powiedzieć tak, ja włączę się w to, bo ja sobie zdaję sprawę, że żaden z posłów nie zrobi ani jednego kroku natury prawnej, tylko dlatego, żeby mieć święty spokój. Ja natomiast nie mam niczego do stracenia, jeśli dostanę odpowiednie materiały. Pan profesor ma do mnie telefon, z przyjemnością sporządzę stosowny
Dobrze.
Akt.
To dziękujemy za to zapewnienie. Myślę, że pan profesor sobie przypomni tutaj pana nazwisko i godność. Natomiast rzeczywiście, panie profesorze, zanim oddam głos, no to jak się tego typu zdania, że premier działa na niekorzyść, prawda, własnego kraju.
No ja nie potrafię zaprzeczyć. No niestety, no ja to mówiłem wielokrotnie z mównicy sejmowej. Gdyby zajrzeć na moją stronę internetową, gdzie tam mam listę wielu wystąpień do stenogramów i do wypowiedzi wideo i do artykułów, no to tak to się dzieje. No niestety muszę przyznać rację.
jak to się zderza z tym, co robią w tej chwili już nie tylko Ukraińcy, ale na przykład Brytyjczycy, którzy, Cameron apeluje do Brytyjczyków, żeby popierali gaz w łupkach i rzeczywiście oni to robią, mają przygotowane już prawo do tego, są dużo bardziej wiarygodni. Przecież oni ściągają firmy na potęgę, mimo że podatki tam, wygląda na to, będą, czy są znacznie wyższe niż u nas, dlatego że jest ryzyko dużo mniejsze. Tam w Polsce jest potężne ryzyko przede wszystkim związane z działalnością rządu obecnego, brakiem kontynuowania polityki poprzednich rządów. Proszę zwrócić uwagę, jak pracują Niemcy. Przez dziesiątki lat te same kierunki, mimo że się rządy zmieniają, zmieniają się opcje polityczne, kierunek zostaje zachowany. I dzięki temu mają sukces. Państwo jest dobrze zorganizowane. U nas Tusk pierwsze, co zaczął robić, to cała ekipa, to dezorganizować państwo. To, co jeszcze było przez krótki czas, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości rządził, zrobione zostało, zniszczone. Osoby, które próbowały bronić Polski, zostały wyrzucone. Przecież mamy i szefa CBA Kamińskiego, przecież szef GUS-u, kiedy zaczął podawać prawdziwe dane o Zielonej Wyspie, no to został usunięty i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo wiele. No a kroki prawne, no cóż, jakie kroki prawne można podjąć? Przypomnijmy sobie usłużne telefony, prowokacje sędziego Zdańska, szefa sądu, prawda? No to jeśli taka sytuacja mamy, to można podawać do sądu, to będą przedłużane rozprawy, albo będą odrzucane, bo względy formalne, albo po prostu się rozprawę przegra i tyle będzie z tego.
Tak, mamy telefon kolejny, panie profesorze. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Warszawy.
Witamy.
Witam pana profesora i ojca prowadzącego. Chciałbym po prostu taką historię krótko przedstawić. Rok temu byłem na spotkaniu z panem, który wydaje taki periodyk Rurociągi. I tam na temat właśnie gazu, ropy było dużo mówione. Jeden z profesorów powiedział, że jeżeli chodzi o gaz, to my po prostu w Polsce mamy złoże gdzieś w okolicach Torunia, które mniej więcej by gazu konwencjonalnego, i że wystarczyłoby tego gazu mniej więcej na 100 lat. Były dwie telewizje niezależne, nagrywały to spotkanie. I chyba też z telewizji Trwa była kamera. I miało to być po prostu opublikowane. Niestety rok mija, na ten temat cisza. Chciałbym po prostu usłyszeć od pana profesora zdanie na temat tego gazu, który prawdopodobnie jest w okolicach Torunia.
Dziękuję bardzo panu. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
Serdecznie.
Są jakieś odkrycia, wiele lat idą te badania między Poznaniem, Kutnem, Toruniem, na północ od Torunia. To są rzeczywiście połogie, tak zwane, czy płaskie struktury, często zawodnione, w których mogą być spore ilości gazu, ale nie są dobrze rozpoznane i jeszcze nie na głębokościach. Mi jest trudno powiedzieć i trudno być takim optymistą, ponieważ wbrew pozorom, według mnie łatwiej jest oszacować zasoby gazu w łupkach niż gazu konwencjonalnego. A z tego powodu, że żeby oszacować wielkość gazu konwencjonalnego, możliwych gazu konwencjonalnego, trzeba znać bardzo dobrze geologię w szczegółach. Natomiast tutaj, jeśli mamy mniej więcej te wielkości i jakość skał opisaną i wielkości mięszczości i tak dalej, średnie zawartości, to można to dużo łatwiej oszacować i niewielką mieć pomyłkę, jeśli się zna technologię. Natomiast w tym wypadku jest trudno powiedzieć, ja szczegółów dotyczących
budowy geologicznej w tym regionie, nie wiem. Można powiedzieć, że mogą być struktury, które byłyby w stanie tyle gazu pomieścić. Tam jest pytanie, czy ten gaz jest, jaki on jest jakości, czy tam nie ma na przykład połowy azotu. To jest sprawa druga i przepraszam, ale no, nie jestem w stanie to pytanie powiedzieć, że tam byłoby aż tyle gazu. Jest to prawie niemożliwe. Natomiast, że tam może być bardzo dużo gazu, na przykład dla potrzeb kilkuletnich Polski, to jest to dość prawdopodobne.
Tak jest. I pozdrawiamy też pana redaktora kwartalnika Rurociągi.
Pana Michałowskiego.
Tak. I jest telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy. Kto jest z nami?
Pan Maciej.
Tomasz czy Maciej, bo nie zrozumiałem.
Maciej.
Maciej, panie Macieju, proszę bardzo. Ma pan pytanie, myślę, tak?
Takie pytanie do pana profesora.
Tak.
Czy w Polsce znajdują się jakieś złoża tytanu?
Tak, znajdują się złoża tytanu. Jest kilka stref, ale to są jak na razie słabo rozpoznane. Najlepiej rozpoznane są to złoża sudeckie. To są niezbyt duże złoża, ale jeśli już o tym mówimy, to największe szanse na tego typu pierwiastki, tytan, ale są przede wszystkim nawet i tellur, który jest bardziej cenny, pierwiastki ziem rzadkich, platynowce, złoto, w innych miejscach miedź, kobalt, to mangan, to są strefy na dnie oceanicznym, do którego Polska ma prawo, pełne prawo, jako pionierski inwestor Międzynarodowej Organizacji Dnia Morskiego. No niestety nie jest to dobrze wykorzystane i ja już o tym mówiłem w telewizji kilka godzin temu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości znalazł pieniądze i w 2007 roku były przygotowane szacunkowe kosztorys, a w 2008 roku miał być przygotowany, zamówiony plan budowy statku poszukiwawczo-eksploatacyjnego do poszukiwania, dokumentowania złóż hydratów gazowych i ród czy zasobów metali na dnach oceanów. No niestety PO z tego zrezygnowało i w tej chwili, mimo że mamy status pionierskiego inwestora, wśród tych wszystkich inwestorów pionierskich jesteśmy, nie licząc tam Bułgarii czy Kuby, które w zasadzie zaniechały sprawę, jesteśmy po prostu w szarym końcu. A byliśmy naprawdę wysoko. I to jest szansa. Przede wszystkim ja widzę na oceanów.
Pan Maciej jeszcze jest z nami, to może jakieś pytanie, panie Macieju?
Tak, nie, ja ojciec spotkałem się z jakimś artykułem.
Aha.
W gazecie gdzieś czytałem, że są jakieś wielkie złoża tytanu w okolicach Mazur, czy gdzieś, nie wiem. Gdzieś czytałem to i tak, moja ciekawość taka.
A tym się pan interesuje też, tak powiem, zawodowo?
Vanadt, myślę pan o okolicach Suwałk, tam Vanadt jest przede wszystkim, ale to są głębokości poza możliwością, poza zasięgiem, no i opłacalnością ekonomiczną, jeśli chodzi o dzisiejsze warunki. Dużo, można powiedzieć, lepiej byłoby inwestować w poszukiwania na dnach oceanu w tej chwili. Szkoda, że PO to zaniechała i zawaliła jak zwykle. Powiedz mi, czego oni nie zawalili. No, w geologii praktycznie wszystko.
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu Maciejowi, pozdrawiamy serdecznie. No i takie zainteresowania, prawda, są wśród naszych słuchaczy, a może też jako student pan się interesuje. Proszę bardzo, słuchamy pana. Mamy telefon. Tylko... Szczęść Boże, tylko prośba o przyciszenie radia, dobrze? Bo nam tak przeszkadza, niestety.
Miałbym pytanie do pana profesora.
Proszę bardzo, jakie pana imię, jeśli można, na początek?
Tomasz. Z Warszawy.
Słuchamy pana.
Mam takie pytanie. Panie profesorze, z tego czasu na początku kadencji koalicji PO-PSL, tylko nie pamiętam, czy to rzepa, czy musiałem sprawdzić w swoim archiwum, czy to rzepa, czy parkiet podały taką sensacyjną wiadomość, że Tusiek sprzedał niejakiemu panu Kulczykowi złoże gazu zamkniętego wystarczające chyba za 9 milionów dolarów, bodajże taka absurdalnie niska cena, złoże zaspokajające potrzeby Polski na 50 lat. Co panu na ten temat wiadomo? I chciałbym jeszcze wrócić do tej anomalii suwalskiej, bo to nie chodzi chyba tylko o Vanadt jako drugie pytanie, dobrze? Bardzo bym prosił, rozłączam się już.
Dziękujemy panie Tomaszu, pozdrawiamy serdecznie.
Tak, ja wracając do... Ja uznałem, że najważniejszym pierwiastkiem tam jest wanad, bo oczywiście tam żelazo też jest, czy inne, ale wanad może być najbardziej, to jest pierwiastek i strategiczny, i krytyczny. W związku z tym on może mieć kluczowe znaczenie, mógłby przesądzić o tym, żeby eksploatować. Żelaza na świecie jest dużo, nie ma problemu z dostępnością do złóż żelaza. Ono jest, można powiedzieć, wszędobylskie. Jest dostępne. Z wanadem jest gorzej, z wolframem. Ren na przykład, Polska jest głównym eksporterem renu na świecie, o czym się nie mówi. To jest jedyny pierwiastek ziem rzadkich, który my rzeczywiście eksportujemy, i to w dużych ilościach. Liczy się w kilogramach jego produkcja, żeby było jasne. No i cóż, a pytanie dotyczące gazu zamkniętego czy zaciśniętego, czyli to jest jeszcze inny rodzaj złóż, polegający na tym, że gaz, który opuścił na przykład takie struktury łupkowe, dotarł w inną przestrzeń skalną wyżej i tam został poprzez procesy tak zwane diagenetyczne zamknięty w przestrzeniach tak zwanych porowych, które nie mają łączności między sobą. W związku z tym, żeby je wydobyć, no trzeba szczelinować. Podobny sposób, no trochę innymi metodami, często potrafiasz to w węglanach, to czy w piaskowcach, to węglany są rozpuszczalne, mogą to robić w sposób kwasowy, kwasując, nie tylko mając szczeliny robiąc hydrauliczne. Czy ktoś sprzedał komuś taką koncesję? No, na 50 lat to ja bym raczej nie sądził, bo to mogą być złoża rzędu na przykład 2 lat, prawda? Jedno takie. Z tym, że proszę zwrócić uwagę, tego typu złoża nie są eksploatowane szybko. Nie da się szybko eksploatować, je trzeba szczelinować, przepływy są niskie, więc to trwa. Nie jest droga eksploatacja, jeśli już ma się wszystko wykonane, ale to trzeba po prostu zrobić. Trzeba zrobić wiele otworów, dziesiątki otworów, żeby takie złoże wyeksploatować. No, niestety miała powstać, ja nie potrafię odpowiedzieć na te pytania, bo miała powstać Polska Służba Geologiczna jako organ państwa, która miała wszystkie podmioty, które składały aplikacje, szczegółowo kontrolować. No ale rząd Donalda Tuska zrezygnował z powołania takiego organu państwa, no i w związku z tym no państwo nie wie, komu wydaje. No może wie, może, ale ja będąc w rządzie nie miałem do dyspozycji żadnej praktycznie pomocy i trzeba było działać według swojej wiedzy bardzo ostrożnie. Stąd taka była moja dramatyczna i natychmiastowa próba powołania takiego organu państwa, który ma zobowiązania wyłącznie wobec swojego suwerena, czyli wobec narodu, a nie inne.
Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami?
Marek z Błonia.
Panie Marku, proszę bardzo.
Witam pana profesora, witam ojca, witam słuchaczy, radio słuchaczy. No, po prostu jak słucham audycji i tego, co mówi pan profesor, to jestem zdruzgotany, powiedzmy. Człowiek cały drętwieje ze strachu po prostu o Polskę, o nas. I po prostu no, tym krajem rządzą po prostu ludzie niegodziwi, można powiedzieć, że zdrajcy. Chciałem zwrócić uwagę na jedno. Kiedyś tylko bardzo krótko usłyszałem o złożach ropy i gazu, największych na Bałtyku, większych od złóż, które posiadają Rosjanie, odkrytych przez Petrochemię Gdańską, prawda? I o tym jest cichutko. I w kontekście tych złóż ropy, gazu na Bałtyku, no opłacalność podobno jest ich bardzo duża i to są duże złoża odkryte. Niedługo miała się zacząć eksploatacja tych złóż. I w kontekście tym trzeba zwrócić uwagę na starania się Rosji o przejęcie właśnie tej petrochemii nad morzem. To jest raz, a dwa, gdyby Rosjanie do tego doprowadzili, praktycznie Polska jest pozbawiona niezależnego dojścia do surowców, czyli do portu, prawda, północnego, żeby odbierać tą ropę i po prostu zamykają nam rurę, która idzie do Płocka. Petrochemia na północy nie byłaby nasza i jesteśmy po prostu, no, leżymy na łopatkach po prostu i machamy rączkami. Jestem przerażony i błagam, obudźmy się wszyscy, obudźmy, spójrzmy normalnymi oczami, popatrzmy na to w naszą Polskę, popatrzmy na to, co ci ludzie robią. I to w każdej dziedzinie, czy to jest przemysł, czy to jest służba zdrowia, czy to jest budowa dróg, czy to jest budowa kolei. Popatrzcie, drodzy państwo, popatrzmy wszyscy, jak oni postępują, co oni robią. To są nieudacznicy, ludzie, którzy nie potrafią nic zrobić. Mają jeden cel, zniszczyć Polskę. Oni działają lepiej niż wszyscy zaborcy, którzy przez 120 lat męczyli tą Polskę. Oni są lepsi od nich. Oni są lepszymi szubrawcami od nich. Naprawdę. Przepraszam, że tak ostro mówię.
Ale po prostu słowa, na każdym... Musimy stopniować, by nam wystarczyło, prawda, tej skali.
Tak, przepraszam już teraz, przepraszam.
Chociaż emocje, no, emocje są duże naszych słuchaczy, Polaków w ogóle, no bo patrzą wokół, prawda, jak z takiego kraju dosyć zamożnego, panie profesorze, jeśli chodzi o takie zasoby, no w jakim jesteśmy ogonku, na szarym końcu, przecież te rekordy wszystkie przed nami tylko Bułgaria, czy za nami tylko Bułgaria i Rumunia, Bułgaria. Ale też te kraje, wiemy, jakie są powierzchniowo mniejsze i tak dalej. Nie myślę tutaj o Słowacji, która jest bardzo przecież mała, a daje sobie lepiej radę. Dziękuję bardzo.
Mam jeszcze jedno pytanie, tak? O węgiel brunatny, bo może nie dosłyszałem, bo nie cały czas słuchałem.
Słuchamy pana.
I chodzi o ten węgiel brunatny, bo wiem, że są ogromne złoża węgla brunatnego odkryte i tutaj w okolicach Konina w stronę właśnie z Zalicheniem, które nie są eksploatowane, prawda? I też słyszałem o ogromnych złożach węgla brunatnego koło Legnicy, prawda? I o innych złożach. No właśnie, no jak się ma do tych, znaczy ten węgiel brunatny, jak, co pan profesor myśli na ten temat, prawda?
Już odpowiada profesor. Dziękuję panie Marku, pozdrawiam.
Dziękuję, szczęść Boże.
Jeśli chodzi o węgiel brunatny, Polska, jeśli chodzi o dokumentowane złoża, a więc te, które są płytko i grubej mięższości pokłady, no to Polska ma mniej więcej, no może 17%, 15% tego, co posiadają pozostałe kraje Unii Europejskiej, a więc to jest sporo, to jest blisko 1/5. Natomiast gdyby zastosować nowe technologie, u nas można powiedzieć, że są najbardziej mięższe pokłady skał osadowych, a więc głębiej należy też sięgać, ale to znaczy, że jest szansa także na duże pokłady, na grube, to tego węgla jest według mnie, no może i drugie tyle. Jeśli jeszcze pomyśleć o stosowaniu nowych technologii związanych z gazowaniem podziemnym metodą biologiczną, bo przestrzegałbym przed termiczną, to o tym by trzeba było osobno mówić, gdzie bakterie rozkładałyby pod ziemią węgiel do wodoru i do metanu i do dwutlenku węgla, to tego węgla znowu mamy ze 2-3 razy więcej. A więc można powiedzieć, że przy tylko 10% zgazowaniu węgla, uzyskaniu wodoru i metanu, mamy na kilkadziesiąt lat spokój z zapleczem energetycznym w Polsce, z surowcami energetycznymi. No, w tej chwili tego oczywiście się nie da zrobić. Projekt przygotowywany w 2007 roku został wyrzucony do kosza, jak i wiele innych. No tutaj trudno powiedzieć, no rząd, tak jak pan ma rację, no niestety ten rząd zachowuje się tak, ja odbieram to tak, a każdy ma prawo do swojego prywatnego odbioru i o tym mówić, że zachowuje się nie jak rząd polski, tylko jak rząd w Polsce, a to jest naprawdę głęboka różnica.
telefony. Kolejne, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Tak, Radio Maryja, słuchamy, tylko coś źle słychać, chyba komórkowy telefon, tak?
Tak, tak, ja mam tu słaby trochę zasięg, ja dzwonię z Jeleni, znaczy z Kotlinie.
A, no właśnie, jest pan w Kotlinie i dlatego te fale nie dochodzą, ale może jakoś się uda. Jakie pana imię?
Marian.
Panie Marianie, jakie pytanie dla pana, do pana profesora?
Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem się zapytać w związku z tematem w radiu. Co się dzieje, ile jest wydobywane złota przez tego w KGHM-ie? Bo wiem, że tam jest złoto też wydobywane, czy śródkie 24-karatowe. Ile tego złota jest i co w ogóle z tym złotem się dzieje? Gdzie ono jest inwestowane? Kto to w ogóle tym złotem zarządza? Czy to idzie na skarb państwa? Czy to...
Co się dzieje? Dobrze. Czyli w skrócie, co się dzieje z polskim złotem? Panie Marianie, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
A jeszcze tak? Tylko jedno zdanie. Ja to mówię z tym, co się dzieje politycznie w naszym kraju. Że Pan Bóg musi odsiać plewy, żeby zostało zboże. Ich rządy są policzone. Po prostu trzeba tylko przeczekać to. Na przeczekanie to wziąć. I jak to mój tato mówił, zawodowy wojskowy przedwojenny, w czasie wojny Akowiec, prześladowany przez komunistów, przeżył Hitlera, przeżył Stalina, przeżyjemy i tych. I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. W moich czasach mówiono, że przeżyliśmy zabór potop szwedzki, przeżyjemy i radziecki. To było też takie. Panie profesorze, jak z tym złotem polskim? Mamy to złoto?
KGHM produkuje kilka ton złota rocznie, to chyba około 4 ton. Ale proszę zwrócić uwagę, że produkcja renu jest dużo bardziej wartościowa, o tym się specjalnie nie mówi, czy innych pierwiastków ziem rzadkich. Nawet i platynę tam w kilogramach jest produkowana. Polska jest również producentem srebra, drugim na świecie. O tym też trzeba pamiętać. Więc jeśli chodzi o złoto, no jest, produkcja jest. Ja nawet byłem w KGHM-ie, w tym skarbcu, oglądałem te sztabki złota, takiej wielkości tabliczki czekolady. No a potem jest, podlega przedmiotowi handlu, jak każda inna, każdy inny metal, który jest sprzedawany. Tu specjalnej kontroli nie ma. Złoto nie jest pierwiastkiem, który w jakikolwiek sposób miałby wpływ na bezpieczeństwo państwa i tak dalej, jest w pełni dostępne. Także tutaj co się z tym złotem dzieje? No pewnie jest po prostu spieniężone.
No tak. I pamiętam też te nie baryłki, tylko złote kostki złota, tak? Jak to się mówi?
Sztaby.
Bo afera Ambergold, tak było przedstawiane, że to wszystko jest zmagazynowane, że będzie wracane tym biednym ludziom, którzy zaufali reklamom, zaufali też twarzom politycznym, które za tym stały. Tak jednak nie było. Było za mało, jak wiemy, zdeponowanych tych sztabek złota.
Jak ojciec wie, ja czasem piszuję fraszki na mojej stronie internetowej, między innymi Amber Gold, jakieś tam fraszki można znaleźć.
Tak, to są fraszki pan oprócz dla...
Wiesz, tak, dla uśmiechu.
Dla uśmiechu i tak, dla takie hobby.
Tak, hobby. Tak.
Rozmawiamy nadal. Mamy już 4 minuty po 11, po 23. Nasz gość, pan profesor Mariusz Orion Jędrysek i telefony od słuchaczy. Proszę bardzo, słuchamy.
Można?
Tak, jest pan na antenie, tylko proszę przyciszyć radio, dobrze?
Może już wołam.
Witam. O, no to pan się wyłączył całkowicie. Chodziło, żeby tylko radio wyłączyć, a do mikrofonu, do słuchawki mówić. Proszę bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Bardzo teraz się włączyłem do słuchania i Duch Święty mnie tak wspomógł, że wiem, jak rozwiązać te nasze problemy.
A jak mamy na imię?
To jest tylko miłością tylko możemy rozwinąć.
Dobrze, jak mamy...
I wielkie serce, właśnie to takie 4 filary, które dadzą nam, że możemy się podnieść. I pierwszy filar to jest zmniejszenie bezrobocia. W jaki sposób możemy zmniejszyć bezrobocie? to jest wziąć i wszystkich, których wybraliśmy, ich po prostu no, opodatkować w ten sposób, że powyżej najniższej płacy i opodatkować jej w ten sposób, powyżej najniższej płacy.
Jak ma na imię? Przepraszam bardzo.
Andrzej.
Panie Andrzeju, bo ja się obawiam, że my wchodzimy na tereny troszkę ekonomiczne bardziej, prawda? A pan profesor jest profesorem bardzo ścisłych tutaj dziedzin naukowych. Mówimy bogactwa geologiczne, więc mówmy o geologii. Pytajmy się, mamy specjalistę tutaj sławy światowej, tak możemy powiedzieć, czy w Polsce też specjalista uniwersytecki, więc jest okazja. Panie Andrzeju, a takie ekonomiczne swoje to może zostawmy na wolniejsze tematy, kiedy nie mamy gościa w studiu.
Wyjście z tego, żebyśmy mogli wyjść z twarzą i fortę zastosować. O, może inaczej.
No to szybciej, bo widzę, że...
Właśnie
to
się... te bezrobocie, bo nas bezrobocie bardzo mocno niszczy. I te pieniądze, które co miesiąc by odprowadzali, ile procent jest bezrobotnych w tym ich rejonie, to wszystkich,
panie Andrzeju, pan ma pracę? Wszystkie... Pan ma pracę? Zapytam, czy pan jest bezrobotny, czy pan ma pracę?
Też bezrobotny jest.
No, więc myślę, że trzeba specjalistom jednak oddać tutaj te pomysły. Potrzeba wielkiej przemiany Polski, to jest raz, a tutaj to troszeczkę będziemy tak jednak iść w stronę konkretów, bo tak to troszeczkę bujamy w chmurach, mówiąc potocznie. Więc dziękuję panu bardzo, ale skorzystamy, że mamy gościa i rozmawiamy na tematy konkretne. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja, jest telefon. Halo. Proszę bardzo, witamy.
No ja do Radio Maryja chyba się dodzwoniłem do tak. rozmów niedokończonych.
Jest
tak?
pan na antenie, tylko proszę radio wyciszyć teraz, dobrze? Całkowicie.
Dobrze.
I słuchamy pana.
No więc ja ponownie jeszcze raz do pana profesora z taką, że tak powiem, postulatem. Jeśli dostanę, że tak powiem, jakiekolwiek materiały, to ja postaram się przygotować coś bardziej konkretnego przeciwko no, działaniu, że tak powiem, na szkodę
tak,
państwa.
To już pan mówił, wie pan to. Wielu ludzi, panie profesorze, nie wytrzymuje jednak jakoś tak nerwowo, widzę, i mają przeróżne pomysły, przeróżne jakieś takie też... No być może to jest oznaka wielkiego już zmęczenia tą sytuacją, która następuje, więc no, wielu nie wytrzymuje, więc myślę, że te energie wykorzystajmy w dobrym kierunku, może troszeczkę nawet warto się zdystansować, jak ktoś nie ma odporności, prawda? Bo to tak to wyglądało.
Myślę, że tak, no tutaj przede wszystkim należy patrzeć, nie można, można oczywiście sobie myśleć o Polsce, czy mówić o Polsce przez łzy, ale trzeba jednak stać twardo na nogach i postawić, walczyć o to, co się da uratować. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja, zwalczając ten gaz w łupkach w różny sposób w Europie, jednocześnie sama uchwaliła u siebie prawo i Putin niedawno podpisał regulacje, szczegółowe regulacje prawne dotyczące złóż niekonwencjonalnych. U nas od 2007 roku są koncesje, nawet 2006 można powiedzieć, bo to przygotowania były. Prawo było przygotowane, wszystko zrobione i nie ma ciągle. A kraje inne były w stanie sobie z tym poradzić bardzo szybko. No to jest zastanawiające. Uważam, że chcieć to móc i damy radę. No damy radę, tylko przede wszystkim co trzeba zrobić? Trzeba zrobić wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, rządziło samodzielnie, bo tylko wtedy będzie mogło wziąć odpowiedzialność za państwo i tylko wtedy jesteśmy w stanie naprawiać to, co obecny rząd już od 6 lat z premedytacją, a w każdym razie metodycznie, no w mojej opinii niszczy. I to działa absolutnie na niekorzyść państwa. Żaden rząd nie marnował tak Polski jak ten, że uważam, że najgorsze czasy Jaruzelskiego tylko można z tym porównać w tej chwili.
I mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, odbieramy. Proszę bardzo, szczęść Boże, kto jest z nami i skąd? Ale proszę przyciszyć radio, dobrze? Wielka prośba, kiedy mówimy.
Wyłączone już radio?
Tak, kto mówi i pytanie pana prosimy.
Tak, mówi Piotr Skielc, A pytanie jest następujące. Rząd polski co jakiś czas powraca do idei budowy w Polsce siłowni atomowej. Atomowej czy atomowych, nie wiadomo ile tego miałoby być. Co jakiś czas sprawa ożywa, potem przycicha. Nie wiadomo, czy to są takie naciski firm francuskich, czy kogoś, kto chce nam technologię odpowiednio sprzedać. W każdym razie pytanie do pana profesora jest takie. Czy nasze zasoby geologiczne, budowa geologiczna w jakiś sposób daje nam atuty, które by sprawiedliwiały czy powodowały, że należy do tej koncepcji wracać, czy mamy złoża uranu, czy jakichś innych pierwiastków, które są tutaj przy takich technologiach potrzebne, ewentualnie jakieś atuty przy składowaniu odpadów promieniotwórczych. Proszę, tak dla uporządkowania dyskusji, bo nikt o tym nie mówi, tylko w jakiś czas są jakieś takie wrzutki propagandowe, bardziej tak to wygląda, nie techniczne, nie jakieś poważne. Więc prosiłbym o wyjaśnienie tych kwestii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Piotrze, pozdrawiamy, ale myślę, że pan nas tutaj o propagandę nie posądza. Tylko mówimy, no bo chodzi o konkrety panu, tak? Jakieś takie, że pan...
Profesor... Mi tak. Czy po prostu dysponujemy jakimiś atutami, które by powodowały, że należy poważnie to wziąć pod uwagę, bo mamy, załóżmy, jakieś złoża, czy jakieś wyjątkowe sposoby na gromadzenie odpadów promieniotwórczych, bo z tym się borykają przecież państwo.
Rozumiem, oczywiście. To już pan profesor, mówi, na czym stoimy.
Jeśli chodzi o gromadzenie odpadów promieniotwórczych, w roku 2006-2007, a jeszcze wcześniej też były prowadzone badania, które wskazały 4 miejsca w Polsce, gdzie mogą być bezpiecznie składowane odpady promieniotwórcze na dużych głębokościach, gwarantujących to, że nie ma żadnego promieniowania, bo w tej chwili jest jedyny duże składowisko odpadów promieniotwórczych jest na powierzchni, w takich starych fortach w Różanie, niedaleko Warszawy. Ono się już w zasadzie kończy, tam nie ma specjalnie już dużej możliwości. No jeszcze jest, ale nie da się naprawdę poważnych odpadów promieniotwórczych składować. Natomiast są wyznaczone 4 miejsca, które mogą być składowiskami odpadów promieniotwórczych na głębokości około 1,5 kilometra, 2 kilometrów nawet, w tak zwanych domenach solnych. Domeny solne to są takie struktury solne, takie jakby diapiry czy wypiętrzenia soli, które są odizolowane od wpływów wodnych, a dowód na to jest taki, że ta sól jest, bo gdyby była woda, to by soli nie było, prawda? A więc jest suche, są to suche warunki geologiczne, można w nich stosunkowo łatwo wypłukiwać duże pomieszczenia, w których można składować substancje promieniotwórcze, gdzie na powierzchni nie będzie śladu promieniowania, ponieważ to jest na dużej głębokości. To jest najbezpieczniejszy sposób, najbardziej nowoczesny sposób składowania. Dużo większe nawet będzie promieniowanie, czy jest promieniowanie w starych strukturach geologicznych, tak jak w szczególności na Dolnym Śląsku, gdzie są obszary być może nawet 10-krotnie, czy 20-krotnie, czy 100-krotnie o silniejszym promieniowaniu niż promieniowanie, które będzie przy takich domenach solnych. Ono po prostu będzie dużo, dużo niższe. I tutaj niebezpieczeństwa nie widzę. Takie domeny trzeba będzie, tako składowisko kiedyś trzeba będzie wybudować. Teraz jeszcze się spieszyć z tym nie musimy, ale taką decyzję trzeba będzie podjąć, no i zobaczymy, czy będą jakieś lokalne społeczności protestować, czy nie. No to jest jednak kwestia przyszłości.
Mamy telefon, próbujemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo. Proszę bardzo.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Widzę, że w samochodzie, więc troszkę.
Tak, w samochodzie.
Trzeba będzie.
W samochodzie z Poznania.
Tak.
Paweł, strasznie bada, ale to nieistotne. Dość krótkie pytanie do pana profesora odnośnie rozmieszczenia tutaj złóż surowców. Nie wiem, czy pan profesor tutaj się orientuje, jak na przykład wygląda to rozmieszczenie na terytorium byłej II Rzeczpospolitej Polskiej. Czy na tych terenach właśnie Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, czy tutaj te tereny też są tak bogate na przykład w te surowce, jak na przykład Śląsk? Czy tutaj, nie wiem, dużo straciliśmy, jeśli chodzi o surowce? Takie dość krótkie pytanko, przełączam się na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Pod tym względem oczywiście nie może pan mówić Łotwy, Estonii, bo Łotwa i Estonia, to te tereny w Polsce były w XVI, XVII wieku, jeszcze XVIII. Oczywiście w okresie międzywojennym część obecnej Litwy była w granicach Rzeczpospolitej. No i oczywiście spora część Białorusi i Ukrainy. Jeśli chodzi o część północną, wschodnią, to rzeczywiście tam mamy do czynienia z niektórymi łupkami, które są podwyższone zawartości uranu. Także trochę gazu w łupkach prawdopodobnie tam jest. Natomiast na Ukrainie dzisiejszej mamy przedłużenie tej struktury gazu w łupkach, które u tych łupków w stronę Lwowa. Więc to są takie te rzeczy. Jest nieco złóż ropy, nieco złóż gazu konwencjonalnego, no i rudy żelaza, ale to już tam bardzo daleko na wschodzie. Więc to by były tego typu rzeczy. Nie było jakichś naprawdę rewelacyjnych złóż, które na przykład można by porównać do wartości złóż miedzi i srebra, które mamy w tej chwili, gdzie mamy posadowiony KGHM. A warto już, skoro o tym mówię, przypomnieć, że takim pomysłodawcą i osobą, która udowodniła, że tam mamy miedź i srebro, tam gdzie dzisiaj mamy złoże, czy obszar Legnicy, Lubina, to było wykonane przez pana profesora świętej pamięci Zwierzyckiego, który był szefem służby geologicznej na Indonezji, a potem był w Polsce, był mocno zwalczany, był skrajnym antykomunistą, także no i miał, dlatego potem specjalnie o nim zapominano, że on jest tak naprawdę ojcem polskiej miedzi, polskiego srebra. Przypisano to innym osobom, wszystkim Państwowemu Instytutu Geologicznemu, który wykonywał przede wszystkim badania poszukiwawcze, ale ojcem koncepcji był profesor Zwierzycki. Przepraszam, że taka dygresja, ale to chyba było dość istotne.
Profesor Mariusz Orion Jędrysek jest naszym gościem i telefony kolejne. Proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo gościmy?
Jezus z Warszawy. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Janusza. Nie mylę się, prawda?
Tak, pan Jerzy. Jeśli można głośniej troszeczkę do słuchawki.
Spróbuję.
O.
Radio mam wyłączone.
Bardzo dobrze.
Ojciec Janusz,
tak,
prawda?
Tak jest, panie Jerzy.
Tak, i bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam pana profesora. Będę się starał jak najkrócej. Mam pytanie do pana profesora, bo kiedyś tam, już jakieś parę lat chyba temu, były na programie TVP Historia, opowiadali ludzie, którzy w czasach stalinowskich byli zmuszani do pracy w kopalniach uranu i to gdzieś tam okolice Karpacza, jeśli się nie mylę, pan profesor mnie sprostuje, bo mam wykształcenie humanistyczne i sprawy takie techniczne dla mnie to są raczej trudne. Jeśli pan profesor byłby uprzejmy odpowiedzieć, czy jeszcze tam coś zostało, że można by było to eksploatować, jakieś korzyści nasza ojczyzna, żeby miała z tego. Następnie chciałem powiedzieć, bo obserwuję, jestem w podeszłym wieku już człowiekiem i to, co dociera do mnie, ja już unikam wiadomości poza telewizją trwam, gdzie tego tak na ogół nie oglądam wiadomości żadnych innych. I chciałbym, wielokrotnie słyszałem zamykanie kopalni, zalewanie, to się nie opłaca i tak dalej. Panie profesorze, przecież z węgla kamiennego to chyba pan profesor najlepiej się orientuje, ale można otrzymywać szereg różnych produktów, powiedzmy, bardzo, bardzo przydatnych w gospodarce narodowej. No i ostatnie stwierdzenie, że bardzo z przyjemnością słucham tutaj pana wykładu, jak gdyby pana profesora, no, rozmowy niedokończone, ale też pewnego rodzaju. I w każdym razie chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że tak jak ja obserwuję to od tego 89 roku, to systematyczne niszczenie naszej ojczyzny. Systematyczne niszczenie. Bo przecież zaczęło się i pan profesor pewnie pamięta, i ojciec Janusz, że przecież najpierw ten cały kongres liberalno-demokratyczny, chyba później Unia Wolności, później jeszcze i tak dalej, to oni rzucili hasło, że pierwszy milion dolarów trzeba ukraść, prawda? I prawda, to jest, i to jest motto. Wszystkie afery, wszystko się, jak to się pod dywan zamiata, nie ma dziennikarzy śledczych, tych sponsorów z Gazety Wyborczej, nikt nic nie wykrywa, nie robi. Natomiast pamiętam jeszcze ten fakt, przepraszam, już kończę, jak pan minister Jurgiel, minister rolnictwa za rządów PiS-u, ten nieszczęsny telefon, ktoś się tam podał za sekretarza czcigodnego ojca dyrektora, i pan Jurgiel podał się do dymisji. No, niezwykła uczciwość, a to przecież to było, źdźbło, można powiedzieć, prawda, w porównaniu z tym, co się teraz dzieje. I nikt nie ma tego poczucia...
Honoru, tak. Panie Jerzy, dziękujemy bardzo.
Bardzo, bardzo.
Kilka pytań konkretnych.
Pozdrawiam ojca Januszu, pana profesora.
Pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiamy. No, panie profesorze, kiedyś był ktoś na audycji, mówiono, że w pewnych sytuacjach właśnie II Rzeczypospolitej była szuflada, w szufladzie był pistolet, zamykało się biuro i honorowo w ten sposób odchodziło. Oczywiście nie namawiamy tutaj ministrów, żeby w ten sposób kończyli kariery, no ale chodzi o pewien punkt, prawda, jeżeli honoru, w jakimś takim poczuciu odpowiedzialności, bo skoro się przysięga na konstytucję, dopomóż mi Bóg, prawda, a mówię to z takim na jednym wydechu. Panie profesorze...
Jeszcze raz powtarzam. Tak. Odbieram to jako rząd w Polsce, a nie rząd polski. To w zasadzie zamyka sprawę, no co więcej można powiedzieć. Tak jest, no tak jest. Rozmawiajmy o rzeczach, na które będziemy mieli, mam nadzieję, wpływ i to... Tak, sytuacje. Oczywiście tutaj trzeba, jeszcze raz powtarzam, wygrać musi Prawo i Sprawiedliwość wybory. Każde działanie rozbijające jedność prawicy jest działaniem na szkodę Polski w tej chwili, bo jest szansa, która może się więcej nie podłużyć. Wygranie wyborów i rozpoczęcie ochrony Polski przed tego typu działaniem, jakie w tej chwili uprawia rząd tego pana Tuska, Donalda Tuska.
Jest telefon kolejny, jeden z ostatnich, już chyba, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja akurat dzwonię z okolic Lubina. Proszę państwa, ja się specjalizuję w rynkach finansowych. Nazywam się Paweł.
Panie Pawle, proszę bardzo.
Chciałbym powiedzieć dość jedną istotną rzecz. Czy państwo wiedzą, że cała roczna produkcja srebra została sprzedana przez KGHM do HSBC w Londynie? Cała roczna produkcja. Od paru lat toczy się w tej chwili na rynkach finansowych potężna wojna o to, kto będzie posiadał fizyczne dobra srebra i złota. I proszę sobie wyobrazić, że Polska sprzedaje całą roczną produkcję srebra. Co ciekawe, w Polsce srebro jest owatowane 23%. Tym samym KGHM sprzedaje do Londynu całą roczną produkcję srebra, a Polacy są nieprzygotowani do tak zwanych currency wars, czyli wojen walutowych, które w tej chwili akurat zdarzają się na świecie. Panie profesorze, słucham od już dłuższego czasu pana wypowiedzi. Proszę mi powiedzieć, jeżeli jest pan w stanie powiedzieć, jaką w tej chwili mamy roczną produkcję srebra, to raz, jakie my posiadamy zasoby srebra w Polsce. Pamiętam, że swego czasu mówiono o tym, żeby zasoby srebra na przykład zgromadzić w twierdzy Modlin, która ostatnio została sprzedana przez polski rząd. No cóż, nie wiem, jaka strategia rządu jest w tym mierze w przyszłości, ale chcę państwu powiedzieć, że przy druku pieniądza, jaki w tej chwili jest na całym świecie, daleko nie szukając, w Stanach, w Unii Europejskiej, całe zasoby tych metali, które przez stulecia, przez tysiąclecia były podstawą pieniądza, są w tej chwili stopniowo, krok po kroku przesuwane via Londyn właśnie w stronę Chin, w stronę krajów wschodnich. Czemu o tym mówię? Dlatego, że tym, który kupił akurat polskie srebro, jest HSBC. A co to jest HSBC? Jeden z największych światowych banków. Hong Kong Shanghai Banking Corporation. I no, chciałbym o tym, żeby państwo po prostu wiedzieli, że coś takiego ma miejsce.
Panie Pawle, dziękuję bardzo. Bardzo ciekawy telefon. Widać, że też pan jest specjalistą, słychać po wypowiedzi. Pozdrawiamy. Już pan profesor się odnosi, dobrze?
Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Otóż Polska rzeczywiście jest czołowym producentem srebra na świecie. W tej chwili mamy drugie miejsce. To, że sprzedawany jest do Anglii, to jest prawdopodobnie tylko miejsce pośrednie, podobnie ze złotem. W tej chwili dość duży skup srebra, złota prowadzą Chiny. Cel jest prawdopodobnie jeden, umiędzynarodowić chińską walutę, a do tego, żeby ją umiędzynarodowić, trzeba mieć poważne zasoby złota, ale także i srebra. Srebro ma ogromne znaczenie w różnych dziedzinach, w elektronice, w przemyśle kosmetycznym, w lecznictwie, jest silnym środkiem bakteriobójczym. Przecież są leki, które powodują, że nie gojące się rany przy pomocy koloidalnego srebra są po prostu bakterie najgorsze, gronkowce czy inne, niszczone. W związku z tym ma to potężne znaczenie. No nie mówiąc oczywiście o wyrobach srebrnych, bo to każdy zna. No i cóż, no tyle. KGHM, jak mówię, jest drugim producentem srebra na świecie.
Właśnie, ale tylko to pytanie, które pana Pawła nurtowało, gdzie tkwi, negatywna kwestia, że sprzedajemy całą produkcję, czyli mamy ją zatrzymać w skarbcu, w magazynach?
My nawet nie mamy za bardzo gdzie tego trzymać, bo jednak to nie jest tak jak ze złotem, że mogą to być skarbce, które mają...
Tego jest na tony?
Tak, oczywiście srebro nie jest tak. Znaczy, teraz srebro jest bardzo drogie, ale jeszcze 10 lat temu, 15, ono nie miało tak wysokiej ceny. Chociaż przypominam sobie, że chyba gdzieś w roku, gdzieś 15 lat temu cena srebra wtedy skoczyła i była taka sytuacja, chyba to było wtedy, że KGHM więcej zarabiał na srebrze jak na miedzi, mimo że jest koncernem miedziowym. Z definicji to zyski z srebra były większe.
No właśnie, także panu Pawłowi dziękujemy i no, pytanie ciekawe właśnie w tym kierunku.
Tak, na pewno, jeśli patrząc już na to, to srebro nie jest pierwiastkiem deficytowym na świecie. W wielu miejscach występuje. Ono towarzyszy bardzo często rudom siarczkowym miedzi, tak jak to jest w przypadku KGHM-u, nie tlenkowym, a bardziej siarczkowym. No i tyle, ale ważniejsze, dużo bardziej ważne pierwiastki to są te, które są w niewielkim stopniu, jeszcze stosunkowo niewielkim wykorzystywane, przynajmniej dotychczas były, a mówicie pierwiastki ziem rzadkich. To jest coś, co są pierwiastki krytyczne, to znaczy takie, że niewiele krajów je produkuje, że produkcja jest ważna, że one są niezbędne w przemyśle obronnym czasem, w elektronice, a jednocześnie są kraje, które, pojedyncze kraje, które je produkują i są w stanie w sposób polityczny powodować braki na rynku albo podnosić cenę, tak jak to mogą robić Chiny w wielu przypadkach, czasami RPA, to zależy, o których pierwiastkach mówimy. Wiele z nich, no, to będą tylko puste nazwy, a nie rzeczywista jakaś tam, niewiele to mówi. To są produkcje, no, dosłownie liczone w kilogramach, a nawet nie w tonach.
Tak są rzadkie i tak są trudno...
Tak, no one mają też strategiczne znaczenie, a strategiczne znaczy takie, że bez nich państwo będzie, byt państwa może być zagrożony, szczególnie w przemyśle obronnym, prawda? To ma też znaczenie.
A można coś więcej od nich wiedzieć? To są, czy taka wiedza trochę...
To są grupy, to są pierwiastki, bardzo często grupy, najczęściej grupy platyny, prawda? Platynowce. Chociaż nie tylko, które, no, na przykład taki przykład daje często neodym. Pierwiastek, który w bardzo niewielkim ułamka procenta dodanym do stopów żelaza zwiększa wielokrotnie moc przyciągania przez magnesy. Magnesy neodymowe, dzisiaj popularne, powiedzmy kilogramowy magnes, typ magnes budowany jest wyłącznie z żelaza, może mieć tą samą moc, co gramowy magnes neodymowy. A co to oznacza? No to oznacza, że można go stosować w kosmicznym przemyśle, miniaturyzacja, lekki, a jednocześnie spełnia swoją rolę w samolotach i tak dalej. Więc to jest nie do przecenienia ta jej cena, proszę powiedzieć, i ważność tych produktów, prawda, tych metali.
Panie profesorze, no kończymy to spotkanie z panem i z tematem bogactwa geologiczne Polaków, możliwości zagrożenia. Mówiliśmy o tym dzisiaj kilka godzin, więc podsumowanie, no to, co pan powiedział, potrzebna jest dobry gospodarz, dobry zarządca, żeby tymi dobrami, którymi nas obdarzył Pan Bóg, ziemia, natura, którą on stworzył, dobrze tym po prostu mądrze gospodarować, korzystać z tego, żeby naród miał...
Opatrzność nam dała wiele i dzisiaj, przy tym rządzie, który mamy, stało się to naszym problemem, a nie naszą radością. Przestało to być bogactwem, a zaczęło być klątwą niektórych regionów Polski, przynajmniej w ogóle całej Polski, jeśli o niektóre zasoby chodzi, no bo inaczej nie mielibyśmy tych problemów, prawda, gdyby tych zasobów nie było, więc trzeba umieć sobie dać radę z tym, co posiadamy i niestety polski rząd w Polsce, ten, który w tej chwili rządzi, no robi wiele, żeby te problemy rosły, przynajmniej tak to mi wygląda.
Dziękuję za te wszystkie telefony, też naszym słuchaczom, panie profesorze, gorąco pozdrawiamy. No i cóż, może mówimy ciągle, doczekamy się takiego rządu, jak był przykład, to trzeba powiedzieć, Prawa i Sprawiedliwości, ale zabrakło czasu, niestety koalicja się rozsypała i wiele pomysłów nie zostało zrealizowanych. Ja przypomnę, że pan wtedy był głównym geologiem w kraju, a pan minister Jan Szyszko był na czele Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, tak to się nazywało. A pan profesor, tak na marginesie, chyba był najmłodszym profesorem, tak? Mianowanym, zwyczajnym.
No chyba tak, chyba był najmłodszym w geologii. Chyba jeszcze tak nawet zostało, mimo że już minęło 10 lat.
A ile lat,
kiedy
pan otrzymał? Miał pan
10 lat.
Już 10 Czyli lat. Miał pan 40?
41 lat chyba.
41 lat, tak. I tytuł profesora zwyczajnego?
Tytularnego. Tytuł profesora, bo zwyczajny to jest tylko stanowisko.
A, stanowisko.
Tak, to nie jest tytuł. Tak.
Pięknie. No to cóż, dalej życzę siły, żeby...
Ja chciałbym natomiast, jeśli już mogę jeszcze mieć słowo jedno, przede wszystkim podziękować całemu zespołowi Radia Rentorystom za to, co robicie, bo to jest z wielkim poświęceniem dla Polski i gdyby nie wasze poświęcenie, nie wasza ciężka praca, to by ten wentyl prawdy, można powiedzieć, to ta tuba, przez którą można coś powiedzieć, gdyby ona była zatkana, to wtedy można było po prostu dużo więcej łgać. No, w tej chwili tego aż tak łatwo. Nie można, chociaż, tak jak mówimy, środki masowego nakazu, telewizja przyrządowa bardzo nam, no, społeczeństwo psuje, mówiąc po prostu nieprawdę.
No, robimy, jak to się mówi, co się da. Jeszcze możemy. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy.